Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Marta Pluwak, instruktor orientacji przestrzennej, tyflopedagog, czyli pedagog oczu. Witam Panią w Radiu Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Większość informacji o świecie dociera do człowieka poprzez zmysł wzroku. Jeśli my nie widzimy, to jakich informacji jesteśmy pozbawieni?
Zmysł wzroku jest ogólnie przyjętym za wiodący do odbierania informacji z zewnątrz. Faktycznie tak jest, że jest to pierwszy impuls, który dociera do nas, gdy chcemy się czegoś dowiedzieć, lecz jego brak nie wyklucza nas z dostępu do informacji. Słyszymy tak wiele rzeczy z otoczenia, tylko my, osoby widzące, nie skupiamy się na tym, co się dzieje wokół nas. Jak zamkniemy oczy, to dopiero postrzegamy świat innymi zmysłami. Nagle okazuje się, że słyszymy szczekającego psa, na którego żeśmy wcześniej nie zwracali uwagi, jadący samochód, ruch uliczny, sygnalizację świetlną, ludzi idących, panią idącą w butach na obcasach, gdzieś ktoś zamyka drzwi. To wszystko, co dzieje się wokół nas, my jesteśmy w stanie dostrzec innymi zmysłami. I to rekompensuje nam utratę wzroku. I generalnie osoba niewidząca sobie jest w stanie świetnie poradzić bez widzenia właśnie innymi zmysłami. W tym też pomagają właśnie zajęcia z orientacji przestrzennej, żeby też nauczyć się widzieć to, na co nie zwracali też może wcześniej uwagę, mimo to, że nie widzieli, nie są w stanie wychwycić wszystkiego, co jest istotą w poruszaniu się i w odbieraniu bodźców, dźwięków, zapachów w codziennym życiu, żeby było im po prostu łatwiej, tak?
Czy na przykład osoba niedowidząca albo niewidoma może na przykład określić sama, nie wychodząc z domu, jaka jest pogoda na zewnątrz? Na przykład stając właśnie przy szybie i nie wie, czy jest słońce, czy nie ma słońca, czy pada, czy nie pada. Ona właśnie używa tych innych zmysłów.
Jak jest słońce, to może je poczuć, może poczuć jego ciepło. Jak pada deszcz, to słyszy ten deszcz kapiący o parapet, stukający o szybę. Może usłyszeć na przykład burzę, to tak jak każdy z nas to słyszy. Może otworzyć okno i wyciągnąć rękę na zewnątrz i też poczuje ciepło albo poczuje deszcz, poczuje zimno, poczuje ciepło, poczuje wiatr lub jego brak. To wszystko możemy poczuć.
A Pani jako instruktor orientacji przestrzennej, jak Pani pracuje ze swoimi klientami, to są osoby z jakimi dysfunkcjami? To głównie jest zmysł wzroku?
Są to osoby niewidome, osoby słabowidzące, ale też osoby głuchoniewidome, czyli połączenie tych dwóch dysfunkcji z niedosłuchem albo niesłyszeniem do niewidzenia. Są to też osoby z różnymi innymi niepełnosprawnościami, które są dodatkowymi niepełnosprawnościami oprócz uszkodzenia wzroku.
Ile czasu taki trening trwa i jaki jest właściwie jego cel? Co Pani chce osiągnąć, pracując z taką osobą?
Zajęcia trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Jest to bardzo zindywidualizowana ścieżka. W zależności od preferencji, od możliwości danego beneficjenta, w zależności od pory roku, od tego, w jakiej jest kondycji, na ile jest zdeterminowany, żeby się nauczyć, od tego, czy na przykład jeszcze troszeczkę korzysta ze wzroku i my się uczymy, żeby ten wzrok wykorzystywać w orientacji przestrzennej. Planujemy sobie drogę. Tą drogę ja uczę się też razem z moim uczniem wcześniej, jak ma ona wyglądać. Planuję sobie wszystkie punkty charakterystyczne, które są na tej drodze, na co zwrócić uwagę i potem zaczynamy naszą trasę, nasz przemarsz. I jest to bardzo indywidualne, tak jak już powiedziałam. Trudno jest powiedzieć z góry, ile będą trwały zajęcia i czy one nie zostaną przerwane na przykład z powodów takich, że ktoś sobie jednak z tym nie radzi ze względów na bariery swoje psychologiczne, bo podda się, powie, że nie dam rady, boję się i może tak być, że na tym się na przykład zajęcia skończą i ta osoba nigdy nie będzie już chciała samodzielnie chodzić, ale robimy wszystko, żeby jednak usprawnić i żeby ta osoba samodzielnie poruszała się w otwartej i zamkniętej przestrzeni.
W jakim wieku powinno się zacząć to szkolenie? Czy to, jeśli ktoś nie widzi od urodzenia, powinno się robić już z dziećmi, czy czeka się do dorosłości takiej osoby? Jak to wygląda?
Generalnie zajęcia z orientacji przestrzeni zaczynają się od momentu, kiedy dowiadujemy się o tym, że dziecko nie widzi, nie będzie widziało, albo jest dzieckiem słabowidzącym, to potem też pewnie wyjdzie w trakcie. i już zaczyna się to usprawnianie. I to usprawnianie zaczyna się od tego wszystkiego, co jest w oku, tak? Czyli od schematu własnego ciała, od przestrzeni, od pomieszczenia, w którym się znajduje, od tego, co dostanie do ręki i będzie potrafiło odłożyć w dane miejsce. Dzieci małe uczy się, które już chodzą, z pomocą przedlaskową, tą pomocą jest hula hop. Później w dalszym etapie wprowadzamy laskę, laskę dobieramy pod kątem wzrostu dziecka i zaczynamy wychodzenie na zewnątrz. To się wszystko odbywa stopniowo, to chodzenie odbywa się w zależności od potrzeb, czyli jest to szkoła, czy wcześniej przedszkole, szkoła, potem miejsce zamieszkania. To wszystko, co jest potrzebne danej osobie, żeby ją usprawnić, żeby była samodzielna w danej przestrzeni. To jest wszystko indywidualnie, co kto będzie potrzebował. To może być miejsce pracy, w późniejszym czasie to może być uczelnia. Jest to bardzo zindywidualizowany tok, w zależności od potrzeb. Czasami też zdarza się tak, że nagle na przykład się okazuje, że ktoś zmienia miejsce pracy i my bardzo szybciutko musimy się nauczyć nowej trasy i to się udaje.
Co stanowi największą barierę? Ten taki strach przed wyjściem?
To bardzo zależy. To są takie osoby, które są zdeterminowane i mimo wszystko pójdą gdziekolwiek. Są takie osoby, które potrafią pójść w nieznane miejsce, nie znając trasy. To się bardzo rzadko zdarza i uważam, że jest bardzo nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Największy nacisk kładziemy na to, żeby ta osoba, oprócz tego, że jest samodzielna, żeby szła bezpiecznie. Po to są zajęcia z orientacji przestrzennej, że ucząc się różnych tras, wiemy na co zwrócić uwagę, jakie są charakterystyczne punkty, co może zdarzyć się po drodze, jak z tej sytuacji wybrnąć, która się zdarzy i jak wrócić, tak? Bo to, że gdzieś dojdziemy, to jest jedno, a musimy też umieć wrócić lub jeśli zagubimy się w trakcie naszego przemarszu, wiedzieć, jak z tej sytuacji wybrnąć, jak prosić o pomoc, jak tłumaczyć innym osobom, w jaki sposób mogą pomóc. To wszystko jest bardzo istotne, a na co mamy szczególnie zwrócić uwagę? No, na wszystko to, co może stwarzać zagrożenie. Umiejętne poruszanie się z laską na pewno uniemożliwi na przykład, że ktoś wpadnie gdzieś. Chociaż zdarzają się też takie wypadki. Zawsze może się coś zdarzyć, tak jak każdemu z nas, wśród osób widzących, że potkniemy się, gdzieś wpadniemy. Tak samo tutaj w tym przypadku może tak się zdarzyć. Najbardziej, jeśli miałabym na cokolwiek zwrócić uwagę, no to jest wiadomo ruch uliczny, tak? I przejścia dla pieszych, które są często bez oznakowań albo są bez sygnalizacji świetlnej. No tutaj niezbędnym elementem jest biała laska, bo nie wszystkie osoby słabowidzące z tej białej laski korzystają, więc ja zachęcam, żeby jednak korzystać, dlatego że jesteśmy wtedy widoczni. Bardzo często też osoby słabowidzące w ciągu dnia na tyle dobrze funkcjonują, że poruszają się bez białej laski, a zaczyna się robić ciemno, zmierzch lub są jakieś niesprzyjające warunki pogodowe i wyciągają białą laskę. I to jest bardzo ważne, żeby ją jednak mieć ze sobą. Jesteśmy widoczni dla otoczenia i jest przewidywalność jakichś tutaj zdarzeń. Stojąc przed przejściem dla pieszych, czy stojąc na skraju ulicy, jesteśmy widoczni dla kierowcy. Z własnego doświadczenia, z doświadczenia mojej córki nastoletniej, ona generalnie barier nie ma. Po prostu u niej to idzie wszystko łatwo, ona chce chodzić, jest zdeterminowana, uczy się orientacji, uczy się wychodzenia do sklepu, na pocztę, na przystanek tramwajowy, autobusowy. I dla niej to nie stanowi problemu. Generalnie największą barierą to jest na pewno tutaj psychika. I ja powiem szczerze, że sama jako osoba uczestnicząca w zajęciach, może tego mówić nie powinnam, jest to naprawdę bardzo trudne doświadczenie. Jeśli się nie widzi, trzeba iść zupełnie samemu w jakąś otwartą przestrzeń, gdzie się dużo dzieje, a czasami jak się nie dzieje, to też jest źle, bo to tutaj też trzeba o tym wspomnieć, że takie nagromadzenie dźwięków jest trudne, ale one są i możemy z tych dźwięków dużo rzeczy wywnioskować. Ale jak się nic nie dzieje, zupełna cisza, to jest bardzo trudne, bo wtedy nie wiemy, co się wokół nas dzieje. Ale musimy być na tyle nauczeni w orientacji, żeby sobie poradzić z daną trasą. I tą decyzję, kiedy ja już widzę, że ta osoba idzie na tyle samodzielnie, rozmawiam i dopytuję, czy na pewno da sobie radę i ta osoba potwierdza, że tak, i już zaczyna chodzić samodzielnie, tak? I tą próbę trzeba zrobić. Nie jest to łatwe, ale to jest jedyna możliwość, żeby dalej się uczyć, żeby próbować, żeby ćwiczyć następne trasy, bo to jest tak, że jak już jedna trasa pójdzie, to już kolejne idą do przodu, więc zawsze oprócz dźwięku uczymy się po prostu punktów orientacyjnych i słuchamy ruchu ulicznego, czy ruch jest równoległy, czy prostopadły, z której strony jedzie jak samochód. My musimy się po prostu wsłuchać w to wszystko, co się dzieje wokół nas i to wszystko jest istotne, ale też musimy być bardzo tutaj czujni, bo czasami jest tak, że nie wiem, ktoś przechodzi przez przejście, mimo to, że jest czerwone światło. My musimy być świadomi tego, co się dzieje, tak, żeby nie podążyć za kimś. Tak samo jak ktoś próbuje nam pomóc, nie zawsze skorzystajmy z tej pomocy, jeśli nie chcemy. Albo jeśli ktoś nieumiejętnie nam pomaga, to wskażmy, jak możemy to zrobić. To jest bardzo ważne, żeby też nie ciągnąć, nie popychać, nie przesuwać osoby niewidzącej, dlatego że ją to bardzo dezorientuje i brakuje jej potem świadomości tego, gdzie ona jest.
Czyli nie pomagać na siłę, tylko nie. Jak osoba niewidoma poprosi.
Tak, wystarczy po prostu pytać, jak mogę pomóc. To rozwiązuje całą sytuację.
Marta Pluwak, instruktor orientacji przestrzennej, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po 13.30.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Połączyliśmy się z Martą Pluwak, instruktorką orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem, a rozmawiamy o rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami wzroku. Chciałam Panią zapytać, jak instruktor i w czym może wesprzeć osobę niewidomą lub niedowidzącą, by na przykład radziła sobie w takim codziennym życiu, w codziennych czynnościach? Na przykład, jak w praktyce wygląda odnajdowanie przedmiotów codziennego użytku? Typu w domu, w łazience mamy 5 szczoteczek do zębów, jak osoba niewidoma znajdzie swoją, albo skąd wie, który guzik w windzie trzeba nacisnąć?
Jeśli chodzi o guzik w windzie, to jest to element orientacji, jeśli uczymy się poruszania, na przykład wsiadamy do windy na parterze i chcemy wjechać na trzecie piętro. Bardzo często w windzie są oznakowania przycisków brajlowskie. Jeśli nie są, osoby niewidzące też wiedzą, jak wygląda czarny druk, więc mogą też sobie dotknąć przyciski. Można te przyciski przeliczyć. Wie się, w jakiej konfiguracji one się znajdują. Ale już znajdowanie szczoteczki to jest bardziej w elementach wspierających z zajęć czynności dnia codziennego, które też są elementami wspierającymi osobę niewidzącą. Szczególnie tutaj, jeśli chodzi o małe dzieci, tak mi się tutaj ta szczoteczka skojarzyła. Bardzo często też, jak na przykład kupujemy, dajemy do ręki, żeby zobaczyła sobie coś charakterystycznego, albo wybieramy charakterystyczną tą szczoteczkę. Możemy ją oznaczyć taśmą, bądź naklejką specjalną, bądź, co jest najbardziej proste, ale może najmniej o tym pamiętamy, zawsze odkładajmy te same rzeczy w to samo miejsce. I nie róbmy chaosu, bo ten chaos bardzo przeszkadza. I jeśli zachowamy ten schemat, bez problemu tutaj osoba sobie poradzi, jeśli chodzi właśnie akurat o szczoteczkę.
Na czym polegają zajęcia z orientacji przestrzennej dla osób niewidomych? To znaczy, jak do Pani trafia taki klient, to Pani z nim po prostu wychodzi, po kolei omawia wszystkie punkty jego trasy, czy jak to wygląda tak w praktyce?
Spotykamy się, najpierw ja muszę znać trasę, żeby ją sama przejść, opracować plan i potem zaczyna się przejście. Metod jest kilka, ale na przykład z młodszymi osobami, chodzi mi tutaj o dzieci, możemy narysować sobie taki plan, zrobić sobie taką tyflografikę i pokazać dziecku, jak będzie wyglądała ta droga. To będzie też taki fajny element wprowadzający i potem po kolei dziecko czy osoba dorosła już trzyma laskę w ręku i zaczyna się droga. Jeśli dziecko bądź osoba dorosła ma już opanowane wszystkie techniki poruszania się z białą laską, wie jak to robić, zaczynamy tutaj naszą trasę. I ja idąc, jeśli jest ta trasa przemarszu, zwracam uwagę na charakterystyczne punkty, które się znajdują. I te punkty trzeba odnaleźć, będąc na tej drodze przemarszu. Wiedzieć, gdzie kończy się słup, gdzie on się zaczyna, gdzie zaczyna się przejście dla pieszych, gdzie się kończy. Oprócz chodzenia zwracamy uwagę na wszystko to, co się dzieje wokół nas lub nie dzieje się. To wszystko jest elementem, na który trzeba zwrócić uwagę. Jest to bardzo, bardzo tutaj indywidualne, bo nie każdy zwrócił uwagę na wszystko. Dla niektórych na przykład to, że on idzie, to już będzie tak dużo, że on nie zwrócił uwagę na to, że na przykład samochód będzie jechał. I tak powoli wchodzimy w te etapy. Najpierw sobie przechodzimy tak swobodnie, ja asystuję tej osobie i potem stopniowo ja oddalam się od tej osoby. Idę parę kroków dalej, czuję się bezpieczny, bo ja w każdej chwili mogę zareagować, ale już samodzielnie zaczyna wkraczać na tą swoją trasę, na ten swój teren i żeby poczuła się, że samodzielnie jest w stanie przejść ten dany odcinek.
Czy Pani zdaniem, jak Pani odbywa takie trasy, spacery z osobami niewidomymi, to przestrzeń publiczna w okolicy, w której jesteście, jest przyjazna właśnie? Sporo się teraz mówi o dostępności, o tym, że każdy bez względu na rodzaj niepełnosprawności powinien mieć możliwość poruszania się właśnie w przestrzeni publicznej. Jak Pani to ocenia?
Nasza okolica jest słabo dostosowana, wręcz bym powiedziała, że jakby się nic nie dzieje w temacie tutaj poruszania się, ale no ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze uczymy się z tym, co jest, nie czekamy na więcej w tym momencie, bo jakby tego czasu nie mamy, w tej chwili musimy się nauczyć i korzystamy z tego, co jest.
A co powinno być, może tak powiedzmy?
są takie miejsca, gdzie się wchodzi od razu z chodnika w strefę ulicy. Ja ucząc nie kieruję się w stronę ulicy, tylko akurat po prawej stronie kończy się płot i osoba wiedząc, że kończy się płot, jest świadoma tego, że za chwilę będzie ulica i ona już tej ulicy poszukuje, musi znaleźć coś, co jest charakterystycznym elementem, tak? I że ten krawężnik troszeczkę się wznosi, my musimy to wyczuć. No jak spadnie śnieg, nie jesteśmy w stanie, ale to jakby to nikt nie jest w stanie. No i generalnie no, nie ma żadnych punktów informacyjnych, nie ma żadnych oznaczeń. Osoba słabowidząca też nie ma tutaj żadnych oznaczeń. No po prostu uczymy się z tego, co jest i próbujemy. Ale no na szczęście się te próby udają, więc no ja tutaj bym nie doszukiwała się tych złych elementów. Bardziej bym powiedziała, że zdarza mi się wśród beneficjentów, ale też w poruszaniu się na naszym terenie z własną córką, że no niestety natrafiamy na osoby, które nie są w stanie w odpowiedni sposób pomóc, wręcz no zdarzają się takie skandaliczne zachowania, brak empatii, no jest to bardzo przykre.
No właśnie chciałam zapytać o ludzi, o urzędników, sprzedawców, no o nas wszystkich, którzy nie mają niepełnosprawności, czy my potrafimy się znaleźć w kontakcie z osobą z niepełnosprawnościami? Powiedziała już Pani, że nie do końca i nie wszyscy.
Tak jak jest w każdej grupie, że jeden człowiek pomoże, drugi nie pomoże, jeden zapyta, czy może pomóc drugi, w ogóle nie zwrócił uwagę, że taka osoba w ogóle jest. Jestem w stanie jeszcze to zrozumieć, jeśli to jest jakiś przechodzień, ale jeśli to jest na przykład poczta czy sklep, no to jest to bardzo, bardzo nieprofesjonalne zachowanie.
Jak powinna się zachować w takim razie taka osoba, która pracuje w sklepie albo na poczcie, w momencie, kiedy do tego sklepu bądź na pocztę wchodzi osoba z białą laską? To co się powinno do niej podejść, czy czekać, aż ona sama poprosi, co robić?
Wchodzi osoba niewidoma na przykład na pocztę, mówi dzień dobry, powiem taką ostatnią swoją historię, mówi dzień dobry, nie słyszy żadnego komunikatu z drugiej strony, no jednak za lady ta laska była zdecydowanie widoczna, próbuje podejść do okienka, a nie do końca wie, ale też słucha, gdzie to okienko jest, w końcu się przy nim znajduje i niestety obsługa tutaj nie wykazuje się żadną empatią, to zależy w jaką sprawę chce załatwić ta osoba, jeśli chce nadać paczkę, to tą paczkę powinna zabrać pani z okienka, tak? Wyjść i po prostu wziąć od tej osoby, a nie wskazywać drogę, gdzie na przykład tą paczkę trzeba odłożyć. I z takim przypadkiem się ostatnio spotkałam. Tak samo jak chcemy wyrzucić list do skrzynki, to może warto by było po prostu wyjść za tego okienka do tego człowieka i po prostu wskazać mu, gdzie ta skrzynka się znajduje. I to by wystarczyło i następny raz ta osoba by sobie sama poradziła i sama by wrzuciła ten list do skrzynki. To są takie małe kroki, to naprawdę nie trzeba czasami wykazywać się jakimiś nie wiadomo jakimi umiejętnościami, ani jakimiś szkoleniami środowiskowymi, żeby wykonać jakiś krok do przodu w stosunku do tej osoby. Po prostu trzeba wyjść za tej lady do człowieka. I jeśli byłaby osoba, weszła na tą pocztę z przewodnikiem, to na pewno by ta sprawa inaczej wyglądała, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy korzystali z pomocy drugiej osoby, żebyśmy właśnie sami potrafili tę sprawę załatwić. Tylko to nie jest kwestia w osobie niepełnosprawnej, tylko bardziej w otoczeniu jednak.
Wzrok można rehabilitować, należy go rehabilitować. Co powinno się zrobić? Gdzie się powinno udać, żeby na przykład trafić w ręce takiej osoby jak pani?
Wzrok jak najbardziej można rehabilitować. Powiedziałabym, że nawet trzeba. Efekty są bardzo duże, bo generalnie ze wzrokiem jest tak, że w większości trafiają do nas dzieci. Te dzieci, które się rodzą z różnymi niepełnosprawnościami wzroku, one są diagnozowane i potem zaczyna się ten etap terapii widzenia. Z punktu widzenia medycznego często zdarza się też tak, że to dziecko, jego parametry widzenia są takie, że widzieć nie powinno, po czym zaczyna się terapia widzenia i okazuje się, że po jakimś czasie są takie efekty, że dziecko korzysta ze wzroku i zaczyna się funkcjonalna ocena widzenia. I ta ocena widzenia pozwala nam stwierdzić, na ile to dziecko jest w stanie posługiwać się wzrokiem. Czasami jest tak, że my tego nie wiemy przez wiele lat, na ile dziecko będzie korzystało ze wzroku na przykład w nauce albo w orientacji. Ale zdarza się też tak, że uzyskujemy na przykład malutkie elementy, że dziecko, które ma blade tarcze nerwu wzrokowego, nie powinno widzieć nic, zaczyna dostrzegać światło, zaczyna dostrzegać kontury, zaczyna sobie oglądać swoją rączkę, zaczyna widzieć przejście dla pieszych, widzi biało-czarne elementy. I mógłby ktoś powiedzieć, że to jest bardzo mało, ale w orientacji, w codziennym funkcjonowaniu dostrzeżenie chociaż tyle, to jest jednak bardzo dużo. I tutaj, jeśli chodzi o osoby dorosłe, ta terapia widzenia tak samo jest dostosowywana jak w przypadku dzieci. Wszystko to, co robimy, tak naprawdę jest terapią widzenia. każdą czynność, którą wykonujemy w domu, którą wykonujemy na zewnątrz, czy idziemy sami, czy z przewodnikiem, wszystko to jest terapia widzenia, bo każdy element rozglądania się i umiejętność interpretowania tych bodźców, umiejętność nazwania tego, co widzimy, jakby wykrzesania z siebie największej możliwości wzrokowych, jakie się da, no to już jest duży sukces i najważniejsze jest to, żeby umieć wykorzystywać te swoje resztki widzenia, które się ma, to bardzo dużo ułatwia, no i właśnie temu służy też terapia widzenia. Dzieci rozpoczynają już w ośrodkach wczesnej interwencji, potem dostają wskazówki do domu, jak tą terapię dalej kontynuować, ale też w różnych stowarzyszeniach, fundacjach są takie zajęcia wspomagające, wspierające nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe, jak wykorzystywać wzrok, jak go rehabilitować, jak z niego korzystać, żeby nam służył jak najlepiej.
Marta Pluwak, instruktorka orientacji przestrzennej, pedagog wzroku, była z nami. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.